Kochani, macie bardzo serdeczne pozdrowienia i życzenia od mojej żony i od zboru w Zamościu. I mam taką prośbę do Was, że jak pojadę, a nie miał takiej sposobności Wam tego powiedzieć, to mam wielką prośbę, żebyście zawieźli do swoich domów i do zboru ode mnie bardzo miłe, serdeczne, bratnie pozdrowienia. Jest to bardzo szeroki temat, co dotyczy cudów. Jak wspomniałem, nie wszystko jest tak bardzo dokładnie napisane. W krótkości, ale kilka wersetów chciałbym Wam przytoczyć. I po pierwsze, żebyśmy ciągle myśląc o tych darach, cudownych darach, mieli na uwadze, w jakim celu były te dary dane. I teraz, patrząc na to, co jest zapisane w drugim liście do Tesaloniczan, drugi rozdział od 9 do 12, to że w czasach ostatecznych, a my żyjemy w takich czasach ostatecznych, będzie bardzo dużo czynionych cudów kłamliwych. Apostoł Paweł mówi, cudów kłamliwych. To nie znaczy, że cuda, te dobre cuda, które czynił Pan Jezus, które czynili apostołowie, to będą w dniu dzisiejszym. Mówi, cuda kłamliwe. I jeszcze inny werset, który mówi nam na ten temat, to przeczytajmy to, co jest zapisane w Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, a 22 i 23 werset. Mówi tak Pan Jezus. Mówi im taką przypowieść, mówi to, że to będzie w przyszłości, wtedy, kiedy przyjdą wszyscy ludzie rozliczać się ze tego wszystkiego, co czynili dobrze, co czynili źle. I do jednych mówi tak. Wiele ich rzeczy mi dnia onego. Panie, Panie, i żeśmy w imieniu Twoim nie prorokowali, i w imieniu Twoim diabłów nie wyganiali, i w imieniu Twoim wiele cudów nie czynili. Będą tacy, którym Pan Jezus coś zarzuci. Ale będą tak mówili. Będą się usprawiedliwiać, że Panie, my w Twoim imieniu czyniliśmy cuda. Wielkie rzeczy robiliśmy. A wtedy im wyznam, mówi Pan Jezus, wyznam im, żem Was nigdy nie znał. Odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość. W czasach, w których my żyjemy, o takich czasach mówi tutaj Pan Jezus, że będą żyli tacy, którzy w imieniu, będą mówili, że oni w imieniu Pana Jezusa czynią. Ale gdyby czynili w imieniu Pana Jezusa, to by Pan Jezus mógł powiedzieć, że ich nie zna? Mógłby tak powiedzieć? Pan Jezus doskonale sobie zdaje z tego sprawę, że ci, którzy podszywają się, kochani, i w dzisiejszej dobie, w czasie, kiedy ci upadli aniołowie mają coraz większą możliwość zdobywania tych ludzi, bo dlaczego coraz więcej w dzisiejszej dobie, w dzisiejszym czasie upadli aniołowie mają możliwość zdobywania sobie takich mediów? Wiecie dlaczego? Czy może ktoś z Was powiedzieć? Wiecie, żyjemy w takim czasie, że dzisiaj, jeżeli jest jakaś katastrofa, jeżeli jest katastrofa, to kogo najpierw posyłają do miejsca katastrofy? Kogo? Kogo najpierw posyłają?
Ratowników.
No tak, ratowników powiedzmy w takiej pierwszej chwili, tak. Ale później kogo posyłają? A później posyłają psychologów. Wiecie? Bo umysł ludzka głowa dzisiaj nie wytrzymuje tego stanu, bo jeżeli jest na przykład powódź, no to wiadomo, strażacy pójdą najpierw, tak? Policja jest potrzebna, ale zaraz potrzebni są psycholodzy. Bo człowiek wszystko traci. Często słyszycie takie wypowiedzi, że w czasie takiej powodzi, czy jakiegoś trzęsienia ziemi, człowiek wszystko, o co się starał całe swoje życie, w pewnym momencie, w jednym momencie albo w jednym dniu traci wszystko, a nieraz i wszystkich. Bo z rodziny może zostać jedna osoba, tak jak to w tsunami było, gdzie z rodziny zostaje jedna osoba młoda, bezradna. Co ma zrobić? I potrzebny jest psycholog. Dzisiaj psychika w ogóle ludzi, wszystkich na całym świecie, to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, psychika ludzka, psychicznie ludzie są mniej odporni. I dlatego bardzo łatwo upadli aniołowie mają możliwość sobie takie medium zdobyć. Że podszywając się pod imię Pana Jezusa, a wiemy, że żyjemy w czasach, gdzie szatan, nieprzyjaciel, będzie przyjmował postać anioła światłości, czyli będzie mówił coś dobrego, prawdziwego, podpierając się Słowem Bożym. A kto to tak robi? Kto się podpiera Słowem Bożym przy chęci zdobycia kogoś innego? I kogo to? Szatan Pana Jezusa, czyli wódz, prawda? Wódz pokazał, jak to ma być. Czyli trzeba użyć słów z Biblii po to, żeby można było odwrócić tych, którzy się poświęcili od tej drogi, która prowadzi do życia wiecznego. Dlatego tacy dzisiaj są, którzy czynią cuda kłamliwe, którzy podszywają się pod imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale tak jak tutaj Pan Jezus mówi, że ja was nigdy nie znałem. Ja was nigdy nie znałem. A w imieniu Pana Jezusa czynili cuda. Czyli jeżeli ktoś dzisiaj czyni cuda i mówi, że czyni to w imieniu Pana Jezusa, a Pan Jezus kiedyś powie przy rozliczeniu, ja was nigdy nie znałem. Wy w moim imieniu tego nie czyniliście. Podszywaliście się, czyli nadużywaliście mojego imienia. Nadużywaliście tego, co jest zapisane w Piśmie Świętym. Ale te wypowiedzi to są, tak jak zapisane jest prorocy Izajasza, 8 rozdział i 20 werset. To część tego wersetu. Może poszukajcie. Izajasza, 8 rozdział i 20 werset. Mówi o takich na dzisiejszy czas ludziach, którzy podszywając się pod imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, podszywając się jako dzieci Boże, będą używali, jak prorok Izajasz zapisał, część tylko czytuję wersetu, słowa, które nie mają zoszy. Nie mają zoszy. Czyli słowa, które nie prowadzą do zbawienia, które nie prowadzą do tego światła, którym jest Pan Jezus, którym jest Pan Bóg. Tacy ludzie dzisiaj podszywają się, czyniąc wielkie rzeczy, ale to nie jest czynione w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ponieważ nie czynią tego w tym celu, o którym wcześniej mówiłem. Prorok Izajasz również, 19 rozdział i 3 werset, uczy nas, że w dzisiejszej dobie, w tych czasach ostatecznych będzie dużo takich, którzy będą się radzili zamiast Pana Boga, tak jak to nie czynił, tak jak to zrobił król Saul, nie radził się Pana Boga, taki też nie będą zwracać się do Pana Boga, tylko będą się zwracać do wróżek, do czarowników, których dzisiaj jest, jak zauważyliście, wszyscy, coraz więcej jest takich wróżbitów, takich cudotwórców, którzy robią różne rzeczy, które nauka nie potrafi wytłumaczyć. I to nie jest z Boga. Pan Jezus im powie, ja was nigdy nie znałem. Wy nigdy w moim imieniu tego nie czyniliście. Tylko czyniliście w jakimś innym celu. W celu, aby zgromadzić kogoś, albo kogoś uwieść, albo po prostu zarobić dużo pieniędzy. I Panu Bogu się to nie podoba. Prorok Daniel już za swojego czasu też miał przyjemność widzieć takie zdarzenia różnych wieszczków, ale wiecie, że wieszczkowie, czarownicy nie wszystko mogą. Nie wszystko mogą. Jak w proroctwie Daniela czytamy 2 rozdział, a 27 i 28 werset. Daniela drugi rozdział, 27 i 28 werset. Kiedy Daniel stanął przed królem i odpowiedział Daniel królowi i rzekł: tajemnicy, o które się król pyta, ani mędrcy, ani praktykarze, ani czarnoksiężycy, ani wieszczkowie królowi oznajmić nie mogą. A wszakże jest Bóg na niebie, który objawia tajemnicę, a on okazał królowi Nabuchodonozorowi, co ma być po tych dniach. Sen twój i widzenia, któreś widział na łożu twoim są. Daniel przedstawia królowi i mówi, że ci, którzy wiele tutaj, z wielu z nich korzystałeś, to oni nie mogą wszystkiego. Oni nie mogą wszystkiego. Mocniejszy, najmocniejszy jest Pan Bóg i Pan Bóg ci to oznamia. A słuchajcie, a jakby tak ktoś miał takiego niebożego ducha, nie takiego ducha, jakiego miał Daniel, to by co mógł powiedzieć? Że królu, oni wszyscy to są nic. Ja to ci mogę wszystko wytłumaczyć. Ale Daniel tego nie powiedział. Daniel był takim prawdziwym przykładem do naśladowania i w tym przypadku powiedział, że królu, to nie ja, to nie oni. My jesteśmy za mali, żeby ci to wytłumaczyć. To może wytłumaczyć tylko Pan Bóg. Czyli ci, którzy dzisiaj czynią cuda, to nie mogą wszystkiego zrobić, nie mogą tego uczynić, co czynił Pan Jezus, co Pan Bóg może. Drugi taki przykład czytamy w Dziejach Apostolskich, 13 rozdział, od 6 do 11 wersetu. A przyszedłszy na oną wyspę aż do Pafu, znaleźli tam jakiegoś czarnoksiężnika, fałszywego proroka, Żyda, któremu imię było Bar Jezus, który był przy zacnym staroście Sergiuszu Pawle, mężu roztropnym, ten przyzwawszy Barnabasza i Saula, pragnął słuchać Słowa Bożego. Lecz się im sprzeciwił Elimas, on czarnoksiężnik, albowiem się tak wykłada imię jego, starając się, jakoby starostę od wiary odwrócił. Ten Saul, którego zowią i Pawłem, napełniony będąc Duchem Świętym, a pilnie nań patrząc, rzecze o pełny wielkiej zdrady i wszelkiej przewrotności synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie przestaniesz, że podwracać prostych dróg pańskich? Zgromił go. I co się stało? A oto teraz ręka pańska nad tobą i będziesz ślepym, nie widząc słońca aż do czasu. A zarazem przypadła na nim chmura i ciemność i błąkając się szukał, kto by go wiódł za rękę. Był czarnoksiężnikiem u takiej wielkiej postaci. Ale się okazuje, że jednak mąż Boży miał większą moc nad nim, bo ta moc była od Boga. A tą moc, którą on posiadał, nie była od Boga, tylko była od kogoś mniejszego. I kochani, jeżeli dzisiaj macie taką sposobność albo propozycję, że was ktoś może uleczyć, że ktoś wam może coś powiedzieć, co będzie na przyszłość, nie miejcie z takimi styczności. Dam takie dwa przykłady. Kiedy brat Ziemiński jeszcze był młodszym, to jego koledzy zajmowali się wywoływaniem duchów. I kiedyś mu powiedzieli, a ty się boisz, ty jesteś badacz, ty się boisz pójść na takie wywoływanie duchów. A on mówi, czemu się mówi, raz mi to mówili, drugi raz, ale mówi, za którymś tam razem powiedziałem, że nie, ja się nie boję. Ja wiem, że to nie jest od Boga, ale jeżeli tak bardzo chcecie, to ja pójdę na to wywoływanie duchów. I poszedł. Kiedy zaszedł, zaczęli wywoływać duchów, a duch nie przychodził. I w pewnym momencie coś zrozumieli, że jest nie tak. Więc pytają, duchu, dlaczego nie przychodzisz? Bo jest tu ktoś niepotrzebny. Więc zapytali, kto to jest? No i on powiedział ten duch, kto to jest. Wiecie? A to zapytali, no a dlaczego? I wiecie, co ten duch odpowiedział? Bo wierzy w Jezusa Chrystusa. Coś więcej trzeba dodać do tego? Dlatego, że wierzy w Jezusa Chrystusa, a nie w upadłych aniołów, a nie w jakieś tam nadprzyrodzone siły. No i on mówi, wyszedł i wtedy wszystko już było w porządku. Drugi przykład. O tutaj właśnie, niedaleko w tej okolicy, może jeszcze 100 kilometrów stąd, była taka znachorka, która leczyła. Wiecie, jeżeli ktoś tylko wszedł, to ona już widziała, na co on jest chory i co temu człowiekowi przepisywała. Przepisywała leki, no i te leki pomagały. No i zdarzyło się tak, że żona jednego z naszych braci, która nie była osobą poświęconą, była katoliczką, zachorowała, ale i ten brat był chory. Więc wziął tą żonę i z nią pojechał do tej znachorki. No i ta znachorka przyjęła jego żonę, no i on wchodzi po niej, on wchodzi. No i tej żonie jego wszystko przypisała, on wchodzi, a ona się go pyta tak, a po co ty przyszedłeś? No żeby na tą chorobę, ja jestem chory, żeby ona mu pomogła. Ty u mnie się nie możesz leczyć, bo ty wierzysz w Jezusa. I nie dała mu żadnych leków. Kochani, też miałem kiedyś takie zdarzenie. Wiecie, z dziećmi z 6 klasy, jeszcze jak pracowałem w szkole, pojechałem na wycieczkę, no i spaliśmy w jednym miejscu. Wszyscy do mnie chłopcy wieczorem i mówią, że proszę pana, my dzisiaj będziemy wywoływali duchów, może pan przyjdzie? Ja im powiedziałem, co ja myślę na temat duchów i co te duchy mogą zrobić i jakie jest znaczenie. No i nie poszedłem na to spotkanie. No i rano przychodzą do mnie smutni. Ja ale mówię, wie pan co? Nic się nie udało dzisiaj. Coś stało na przeszkodzie. Nie mogliśmy wywołać tych duchów. Ja sobie myślę tak, dziękuję ci Panie Boże, że wysłuchałeś to, co ja chciałem im powiedzieć. Kochani, nie miejcie styczności, chociaż nieraz byśmy tak chcieli. Mogę być na coś bardzo ciężko chory. Czy pójść do takiej wróżki, czy do takiego cudotwórcy, czy do takiego, co leczy bez jakichś tam lekarstw, czy pójść. Jeżeli, to miejcie na uwadze, że to od złego. Bo Pan Jezus miał wielką moc, ale nikogo z apostołów nie leczył. Nawet Pan Bóg. Przypominacie sobie jednego takiego apostoła, któremu został odebrany wzrok. Kto to był?
Apostoł Paweł.
Tak, najpierw był Saulem właśnie. Wtedy, kiedy mu było odebrany wzrok, to był Saulem, który prześladował chrześcijan. I wtedy, kiedy Pan Bóg mu odwrócił wzrok, ale prosił jeszcze. Prosił. A co? Nie czynił cudów? Jako apostoł Paweł. Nie czynił cudów? No to jak? Nie mógł siebie uleczyć? Albo nie mógł poprosić apostoła Jana czy apostoła Piotra, żeby go uzdrowił? Czy Pana Jezusa? Te cuda nie działy się względem poświęconych. I dzisiaj się nie dzieją. Jeżeli ktoś by miał taką nadzieję, że zostanie wyleczony przez jakiegoś cudotwórcę, to kochani, to jest niemożliwe. Druga sprawa to sprawa języków. Czy jeżeli w niektórych ugrupowaniach mówią, że mówią innymi językami, tak jak to było za czasów apostolskich, kiedy było zesłanie Ducha Świętego, to wszyscy zaczęli mówić językami innymi. Przypominacie sobie tę historię zapisane w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział? I wtedy ci, którzy mówili, to jakimi oni językami mówili? Może popatrzmy. Jakimi językami oni mówili? Proszę? Innych narodów. Było tam wiele narodowości i każdy, kto tam był, to do każdego z nich, tam gdzie się odpowiednia grupa zebrała jakiegoś narodu, to oni im mówili w ich języku. Zrozumiałem czy nie? Oni rozumieli, ci, którzy tam byli z tych innych narodów? Oni rozumieli. Oni rozumieli. No a dzisiaj ci, co mówią innymi językami, jak to jest z tym? Czy mówią takimi językami, żeby głosić Ewangelię? No powiedzmy sobie, że przyjeżdża do nas brat z Mołdawii. No, brat Paweł to sam raz zna polski. No. Ale jakby tak brat Paweł, jak jeszcze nie znał polskiego, przyjechał i chciał nam coś powiedzieć. A nie byłoby komu przetłumaczyć. To co, moglibyśmy go posłuchać? Moglibyśmy? No ale jak on jest brat poświęcony i przyjechał z Mołdawii, to nie może po polsku mówić? A był tu jakiś taki brat, który nie znał języka polskiego, a przyjechał z zagranicy i od razu mówił po polsku? A bracie Paweł, a ty czasami możesz powiedzieć nam w cudowny sposób język polski poznałeś? Powiedz no głośno, powiedz.
Ja chcę powiedzieć, że właśnie tamten był cudy za ciasto apostołów, bo w tym dniu oni w sposób cudowny nagle zaczęli mówić.
A ty?
A człowiek, nieraz się zdarza, że człowiek zna kilka języków, ale to trzeba dużo wysiłku.
Czyli ty?
Jak człowiek tylko ma zdolność i chęć, to da się.
No, dobrze, dziękuję. Czyli to nie przyszło do ciebie w sposób cudowny. Nie zasłużył sobie, jak myślicie? Czy apostoł Paweł? Nie, przepraszam. Nie apostoł, ale Paweł. Nie, brat, nie zasłużył sobie? W pierwszym liście do Koryntu, 14 rozdział, może poszukajcie. Pierwszy list do Koryntów, 14 rozdział, od 26 do 28 wersetu. Mówi tak. No, tam mówi wcześniej, że jeżeli ktoś przychodzi na takie zebranie, czy jakieś większe takie zebranie, i wtedy dużo się różnych braci i sióstr zjeżdża, i apostoł mówi tak: cóż wtedy jest, bracia, gdy się schodzicie? Każdy z was ma psalm, ma naukę, ma język, ma objawienie, ma tłumaczenie. Wszystko to niech się dzieje ku zbudowaniu. I dalej mówi tak, że jeśli kto językiem mówi, niech to będzie po dwóch albo najwięcej po trzech, i to na przemiany, a jeden niech tłumaczy. Ale dalej mówi tak, ale jeśli by tłumacza nie było, niechże bezboże milczy ten, który obcym językiem mówi, a niech mówi sobie i Bogu. Ktoś, kto ma język, czyli jest obcokrajowiec. I jeżeli by chciał przemówić w zborze, to może tylko wtedy przemawiać, kiedy co? Nie znając języka naszego, to mógłby mówić, ale do tego byłby potrzebny tłumacz. A jeżeli nie ma tłumacza, to nie może przemawiać, nie milczy. I dlatego, kochani, żyjemy w takim czasie. W czasie, gdzie potrzebna jest wiara. Wiara w to, co spotyka nas na co dzień. I jeżeli ktoś mówi innymi językami, a tego nikt nie rozumie, to jaki to ma cel? Jaki ma cel? Cele wam powiedziałem wcześniej, jakie były, kiedy otrzymywali w cudowny sposób dary Ducha Świętego. Jaki by cel dzisiaj był, gdyby ktoś przyszedł do nas, nawet gdyby ktoś z braci przyjechał z zagranicy i coś nam opowiadał w języku dla nas niezrozumiałym. Jaki byłby to cel? Jaki byłby cel? Czy wiara by się nasza wzmocniła? Czy coś byśmy się nauczyli? Czy zbliżylibyśmy się przez to do Boga? Czy raczej wprowadziłby no, takie poniżenie nas? No bo tak, on zna język, a my tego języka nie znamy. A może by tylko zrobił wielkie zamieszanie wśród nas. Może wielkie zamieszanie. I kochani, ci, którzy mówią innymi językami, z tymi wszystkimi, bo nawet i w rodzinie mieliśmy styczność z takimi, którzy mówili, że mówią różnymi językami, to pytałem. Z tymi, co miałem dostęp. Może i ktoś z was by jeszcze tutaj coś na ten temat powiedział, że wszyscy ci, którzy mówią innymi językami, to tych języków nikt nie rozumie. To, co oni mówią, nikt nie rozumie. A jeżeli nie rozumie, no to znaczy, że co? Apostoł Paweł tutaj coś źle radzi. Mówi, że jeżeli nie ma tłumacza, a on nie mówi w takim języku, jak my tutaj rozumiemy, po co Polakowi mówić po angielsku, jak nikt go tutaj nie rozumie? No bo powiedzmy, że ktoś z was by się nauczył języka, dobrze języka angielskiego, no i my tu wszyscy nie rozumiemy angielskiego, stanąłby tutaj za mównicą i zaczął mówić. A czy ja bym wiedział, co on mówi, jak ja nie znam języka angielskiego? Jaka by była tego korzyść? Jaka korzyść, kochani, że jeżeli na takim zebraniu 20 czy 50 osób mówi każdy coś, co jest niezrozumiałe. Nie wiadomo, czy to w jakimkolwiek języku. Czy w jakimkolwiek języku. Bracia z Epifanii wydali taką broszurkę właśnie o tych językach. Przejrzałem ją i taki jeden przykład mi się rzucił w oczy. Mówią, że na takim jakimś wielkim zebraniu jeden człowiek coś bardzo wykrzykiwał w innym języku. I okazuje się, że pewna Chinka zrozumiała kilka słów z tego, co on powiedział. Czyli w języku chińskim to miało jakieś znaczenie. Pytali ją, żeby ona powtórzyła, co on powiedział. Ona powiedziała, że nie może tego powtórzyć, bo to jest bardzo obraźliwe. Zbudowanie. Proszę.
Ja wiem, że tak nie przerywając, ale się ten pytań
oczywiście. Aha.
Jeszcze zostało to 35 minut.
Ile?
35.
Aha, jeszcze 35 minut nie zostało, tak? Dobrze. No ja będę tutaj kończyć w takim razie. Kochani, chcę zwrócić uwagę na jeden werset, tak zbliżam się ku końcowi już tak w ekspresowym tempie. Przeczytajcie wszyscy pierwszy list Jana, 4:1. Pierwszy list Jana, 4:1. Najmilsi, nie każdemu duchowi wierzcie, ale doświadczajcie duchów, jeśli z Boga są, bo wiele fałszywych proroków wyszło na świat. Dzisiaj jest takich proroków bardzo dużo, którzy chcą w różny sposób, nawet ich wypowiedzi są popierane różnego rodzaju cudami. Nawet cudami. I jeżeli spotkalibyście takich cudotwórców, którzy chcą poprzeć swoje wypowiedzi jakimś nawet cudem, doświadczajcie, czy to jest z Boga. Czy na dzisiejszy czas potrzebne nam, abyśmy mieli możliwość korzystać z takich nauczycieli? Ewangelia Jana, 17:23. A dnia onego nie będziecie mnie o nic pytać. Zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dam wam. Dotąd o niceście nie prosili w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była doskonała. Czy o wszystko możemy prosić?
Tak.
Prosić możemy o wszystko. Czy wszystko możemy otrzymać? Czy wszystko możemy otrzymać? Czy wszystko?
Tak.
O, właśnie, kochani. To jeszcze poczytajmy list świętego Jakuba, 4 rozdział, od 2 wersetu. Ja bym poprosił, żeby z Nowego Przekładu ktoś przeczytał, bo z Biblii Gdańskiej to nie jest tak za bardzo czytelnie podane. Kto może przeczytać? Świętego Jakuba, 4, od 2 do 4. Proszę.
Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamierzacie dołożyć na zaspokojenie swoich namiętności. Wielołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wola od Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.
Tak, dziękuję. Możemy o wszystko prosić, ale jeżeli to jest zgodne z wolą Bożą, bo Pan Bóg, nawet wszystkie włosy nasze są na głowie policzone i żaden włos z głowy takiemu, kto jest dzieckiem Bożym, nawet nie może wypaść bez woli Bożej, Pan Bóg się nami bardzo opiekuje i interesuje. I teraz jeżeli to, co my prosimy Pana Boga jako Jego dzieci, to Pan Bóg nam to udziela. Ale, wiecie, nawet mannie, nie pamiętam, na wiosnę, gdzieś z któregoś kwietnia, jest, jeżeli byśmy źle prosili o rzeczy, albo nachalnie, albo ileś razy, to Pan Bóg nawet nam coś szkodliwego dla nas, ale może to nam spełnić nasze prośby. Ale wiecie, następstwo jakie tego jest? Że z tego wyjdzie wielkie nieszczęście. Dlatego jeżeli coś prosimy Pana Boga, to możemy tylko prosić o dobre rzeczy. A mówiąc o tych darach Ducha Świętego, to jeszcze przeczytajmy jedno. 1 list do Koryntów, 12 rozdział. 1 list do Koryntów, 12 rozdział. Od 28 do 31 wersetu. A niektórych Bóg postanowił wez Boże, najprzód apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, pomocników, rządców, rozmaitych języków. I zanim wszyscy są apostołami, czy wszyscy, czy dzisiaj jest jeszcze jakiś apostoł? Czy dzisiaj jest apostoł? No jeżeli apostołów nie ma, a nauczyciele są? No nauczyciele są, prawda? Nauczyciele są. Ale nie mamy apostołów, nie mamy proroków, cudotwórców, nie mamy uzdrawiaczy, nie mamy w naszej społeczności. No nie ma. Bo już nie jest na to. Bo już nie jest na to czas. Ale dalej mówi tak. I dalej wszyscy mają dary uzdrawiania, i dalej wszyscy językami mówią, i dalej wszyscy tłumaczą, ale esencja tego tak jakby podsumuje, apostoł mówi tak. Starajcie się usilnie o lepsze dary. O jakie lepsze dary?
O dary Ducha Świętego.
O dary Ducha Świętego. O dary Ducha Świętego. A jeżeli o dary Ducha Świętego, to następny rozdział właśnie mówi o jakich przede wszystkim. Że jeżeli by ktoś proroctwo umiał i tak dalej, a miłości by nie miał,
to by umiał niczym.
To by żył niczym. Kochani, żyjemy w wieku Ewangelii, który zbliża się ku końcowi, w wieku wiary. I wszystko to, co my wierzymy, że Pan Bóg nam daje, apostoł Piotr to w swoim liście zapisał, że wszystko, cokolwiek nam jest potrzebne do zbawienia i do pobożnego życia, to nam daje. A co się rozchodzi o ciało? To, co święty Jakub mówi, że my nieraz prosimy nie o te rzeczy, które nam są potrzebne do zbawienia, tylko dla naszego ciała. A nasze ciało jest naszym przeciwnikiem. Jeżeli my coś chcemy dla przeciwnika, wiemy, że ci, którzy się poświęcają Bogu, to są tym samym biedą, czyli tym samym chorobą, tym samym nieprzyjemnością poddani. Znajdujemy się w takich samych warunkach. I nie oczekujmy cudów. I nie prośmy Pana Boga o cuda, żebyśmy zostali tam z jakiejś sytuacji wyprowadzeni, jeżeli by to nie było nam potrzebne. Jeżeli byłoby to dla nas szkodliwe. A nawet jeżeli ktoś umiera w pewnych sytuacjach, a jest to zgodne z wolą Bożą, to tak jak apostoł Paweł mówi, że dla mnie szczęście to jest co? Umrzeć. Ale zyskiem jest, tak, szczęściem, zyskiem. Ale umrzeć w Panu. Umrzeć w Panu. Żebyśmy czasami nie byli w tym czasie bez łączności z Panem Bogiem. Dlatego jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, jeżeli się staramy o te lepsze dary, a tymi lepszymi darami na dzisiejszy czas, dzisiaj nie ma darów, cudownych darów, kochani. Dzisiaj są owoce Ducha Świętego, o których czytamy w liście do Galatów. Podane są tam owoce Ducha Świętego. Ale owoc Ducha Świętego, a dar Ducha Świętego, to są bardzo zbliżone określenia, bo owoc, jak czytamy w piątym tomie na stronicy 180, to jest w starym wydaniu. Owoc jest to dar stopniowo rozwijany przez poświęconego. Czyli darem Ducha Świętego jest owoc Ducha Świętego, który trzeba sobie mocno wypracować. Tak jak to Paweł powiedział, żeby się na przykład języka jakiegoś innego nauczyć, to trzeba się napracować. Żeby rozumieć proroctwa, to trzeba przeczytać całą Biblię, porównywać Stary Testament z Nowym Testamentem i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które nam są potrzebne do zbawienia. A wszystko, co nam potrzebne do zbawienia i do życia pobożnego, to apostoł Piotr mówi, że wszystko to znajduje się w tej wspaniałej księdze. Dlatego moim by takim końcowym było życzeniem, żebyśmy i ten owoc, jak w liście do Galatów mamy 5 rozdział 22 werset, że jednym z owoców Ducha Świętego jest właśnie wiara i ta wiara jest nam potrzebna na dzień dzisiejszy.
Cierpliwość.
Chciałbym jeszcze rozszerzyć z listu do Galatów 3 rozdział od 10 do 12, gdzie mówi obrazowo, że zakon nie jest z wiary. Zakon nie jest wiary, ale zakon był cieniem przyszłych dóbr. Tak samo te cuda, które były czynione na początku wieku Ewangelii, aby to Pismo Święte miało możliwość dotrzeć do każdego człowieka, do każdego języka, to obrazuje nam na czas, w którym my żyjemy, owoce Ducha Świętego, które każdy z nas powinien wypracowywać, a wypracowując je bez cudów, bez cudów. Każdy z nas ma pewne predyspozycje i teraz jeżeli będzie pracować nad swoim charakterem, to będzie mógł się dopracować tego, co prowadzi do Pana Boga, żeby zostać dzieckiem Bożym i żyć w wiecznej szczęśliwości razem z Panem Bogiem. Amen. A teraz chciałbym się ustosunkować do tych pytań. Proszę bardzo, jakie tam pierwsze pytanie jest?
Mamy napisane, że dary Ducha ustawą. Ale skąd wiemy kiedy? Może jeszcze to dbają?
Tak, no myślę, że starałem się to mniej więcej wypowiedzieć. Nie ma takiego jednego wersetu, który by mówił, że w 1923 roku, 15 grudnia o godzinie 3 przestały działać i przestały istnieć dary Ducha Świętego, które były na początku. Nie. Dary Ducha Świętego mogli przekazywać przez składanie rąk apostołowie i apostołowie, którzy przekazywali następnym, to ci jeszcze czynili cuda, natomiast oni już nie mieli możliwości przekazać następnym. Nikt poza apostołami nie miał takiej możliwości. A więc po śmierci apostołów i po śmierci tych, którym apostołowie jeszcze udzielili tego cudownego. Ale kochanie, to tak z drugiej strony, dlaczego apostołowie, dlaczego była potrzebna ta moc i czynienie cudów w tamtych czasach? Dlatego, że nauka Pisma Świętego była podana ludziom jakim? Takim, co nie umieli czytać, nie umieli pisać, Oni nie potrafili nauczyć się innego języka tak szybko, a w cudowny sposób zachodziła potrzeba, żeby głosić wielu narodom wtedy, kiedy naród żydowski został odrzucony od łaski. A więc tego języka by trzeba było, żeby się nauczyć w ciągu jednej nocy. No, to jest niemożliwe. Jak sami wiecie, żeby się innego języka nauczyć. Były potrzebne te cuda, a dzisiaj te cuda nie są potrzebne. Bo my mamy Biblię w języku polskim, bracia w Mołdawii mają w swoim języku, bracia w Rosji mają w rosyjskim, w Anglii po angielsku mają, ale też niektórzy są tacy, co mogą, znając języki, mogą z tego tłumaczenia przeczytać, z tego tłumaczenia przeczytać i z innego. Cuda ustały wraz ze śmiercią apostołów, a właściwie jeszcze po śmierci apostołów. Ale chcę wam powiedzieć, że między innymi tam w tej broszurce, co bracia z Epifanii napisali, ale też i w internecie, tylko ja tam się nie znam na tych stronach, tak na internecie nie bardzo się znam wiele, nawet Kościół katolicki podaje takie informacje w swoich historycznych wydarzeniach, że do około któregoś tam 1300 któregoś roku żaden z tych ich pisarzy nie wspomina o tym, żeby ktokolwiek czynił jakieś cuda. A później się gdzieś tam zaczynały one pojawiać. A wcześniej nie było. Trzeci, czwarty, piąty, szósty wiek, nie ma mowy, żeby ktokolwiek czynił cuda. Myślę, żeby to było skrupulatnie zanotowane, a zapisane jest, że niczym. Także cuda ustały, kochani. I dzisiaj, jeżeli ktoś czyni te cuda, to nie czyni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa czy Pana Boga, ale może się tylko nimi zasłaniać, jako parawanem. I o takich, tak jak przeczytałem, Pan Jezus powie: nie znałem was. Tak, proszę, coś chciałeś powiedzieć? Dlaczego?
No tak, bo ja akurat to pytanie znam. Dlaczego zadałem akurat takie pytanie? Bo właśnie z takim pytaniem się spotkałem w rozmowie z jednym z pastorów autystycznych. On właśnie powiedział, ja może ten sam argument, który się podałem, co ty, że w tamtych czasach było to potrzebne po prostu. I on przytoczył mi taki przykład, że oni mają misję na przykład w Afryce. I tam również nie potrafią pisać, czytać i ciężko się z nimi skomunikować i oni proszą o te dary. Niekoniecznie czytania cudów, tylko bardziej chodziło tutaj o języki. No i też mi się było ciężko właściwie odpowiedzieć na ten argument. I też nie miałem żadnego argumentu, że to za posłami te dary ustały. Bo takiego czegoś też nie ma zapisanego. Że tylko właściwie posiadają te osoby ten dar, którym apostołowie go przekazali. No nie ma tej zmiany. Przynajmniej ja nie znam.
No tak, tylko że to jest broń obosieczna. Bo czy jest napisane, że napisane jest, że były? Że były po śmierci? Ktoś cuda przekazywał innym? To jest, mówię, broń obosieczna. Też to, kochani, jeżeli byśmy chcieli, co nie jest bardzo jasno napisane, jeżeli byśmy chcieli dyskutować i przekonać kogoś, no to mówię, nie jest napisane ani tak, ani tak. Ale z tych wypowiedzi, które tutaj przytoczyłem z wersetu, z Pisma Świętego, to jest napisane, że nie ma napisane, że były cuda. A jeżeli ktoś mówi, że są cuda, no to znaczy mówi coś więcej, jak zapisane jest w Piśmie Świętym. Dlatego mówię, jest to broń obosieczna i Pismo Święte nie wytrzymuje krytyki, jeżeli ktoś mówi coś, co nie jest napisane, a my nie możemy udowodnić, że tego nie ma, no bo też nie jest napisane. Tyle bym na to pytanie mógł powiedzieć. Proszę, tutaj, tak?
Tak, proszę.
Następne to jest...
Czemu nie mamy tych pomocnych darów? Czy mamy za mało ducha?
Już czytałem ten werset. No na to mogę odpowiedzieć jeszcze raz tym wersetem, co apostoł Piotr zapisał. Może przeczytajmy ten werset, bo tak tylko się powołuje na niego, a lepiej jest czytać. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, trzeci i czwarty werset. Jako na niego boska moc, wszystko, co do żywota i do pobożności należy, darowała przez poznanie tego, który nas powołał przez sławę i przez cnotę, przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uszedłszy skażenia tego, które jest na świecie w porządliwości. A apostoł Piotr mówi, że wszystko, co nam potrzebne do zbawienia i do otrzymania boskiej natury jest. Tutaj jest. Kochani, chcecie coś więcej? Chcecie coś więcej jak boską naturę? Ja nie. Następne.
Czy nie powinniśmy się o nie modlić, tak jak powinniśmy zabiegać o dar do dorukowania?
Jeszcze raz.
Czy nie powinniśmy się o nie modlić, o te dary, tak jak powinniśmy się zabiegać o dar do dorukowania?
Tak, no o te dary nie potrzeba nam się modlić, bo mamy Ducha Świętego. Kochani, mamy dar, mamy od dnia Pięćdziesiątnicy. Każdy, kto się poświęca, otrzymuje zadatek Ducha Świętego. I teraz mając zadatek Ducha Świętego, przy pomocy tego Ducha może rozwijać co? Owoce Ducha Świętego. Nie cudowne dary, bo w cudowny sposób otrzymujemy Ducha Świętego. I teraz mając Ducha Świętego, możemy rozwijać owoce. Czyli dary Ducha Świętego wypracowywać. Ciężką pracą. No chyba, że ktoś lekką pracą otrzyma. Możemy. Ale nie czynienia cudów uzdrawiania, czy jeszcze mówienia językami. Brat Paweł już powiedział. Język, owszem, ale trzeba się napracować. Można. Leczyć kogoś, owszem, można, ale trzeba pochodzić trochę do szkoły, do takiej, do innej. No jak ma człowiek zdolności ku temu, to będzie leczył drugiego, będzie mu tam ulgę jakąś przynosił. Ale nie w cudowny sposób leczył, nie. W cudowny sposób to od złego. Następne.
Jak powinniśmy traktować, jak ustosunkować się wobec ugrupowania, których mówią na językach.
No, różnymi językami, jeżeli mówią, no to powiedziałem to. Nikt nie mógł. Obcy język jest potrzebny po to był potrzebny za czasów apostolskich, że tym narodom obcym, które przychodzili, to mogli powiedzieć tacy, którzy nie znali tego języka i Pan Bóg w cudowny sposób im dał możliwość mówienia. A dzisiaj, no tak niektórzy tłumaczą, że jak jadą do Afryki, to nie mogło się z nimi porozumieć. Żeby pojechać do Afryki, to trzeba co najpierw zrobić? Nie, najpierw się trzeba nauczyć tego języka, w jakim oni tam rozmawiają. A przecież do nas murzyni nie przyjeżdżają, pracują, przecież w Warszawie nawet często dużo murzynów, jak byłem, to spotykałem na ulicy. A oni co, w cudowny sposób dostali języka polskiego? To w cudowny sposób otrzymali? Nie, no musieli się nauczyć. No to vice versa, jeżeli ktoś jedzie z Polski do Afryki, no to powinien się co? No nauczyć tego języka, bo się nie nauczyć, jak się może dogadać. I w cudowny sposób nikt takich języków nie otrzymuje. Nie otrzymuje w cudowny sposób. Nikt. Ja w życiu swoim, pomimo tego, że miałem do czynienia z zielonoświątkowcami i z tymi, którzy ze spirytyzmem mają do czynienia, nikt mi nie powiedział, że się w cudowny sposób nauczył języka, który by używał, tłumacząc komuś, czy mówiąc coś, żeby on sam rozumiał i komuś tłumaczył. Może ktoś z Was się spotkał. Ja się nie spotkałem z takim. Pomimo tego mówię, że miałem do czynienia z takimi ludźmi, którzy tak wierzą. Wierzą, ale takiego przykładu nie podali, ani jednego. Dlatego jeżeli ktoś mówi, że mówi innymi językami, to trzeba powiedzieć, zapytać, jakim i w jakim celu mówi. Jeżeli zrozumiałem, jeżeli ktoś Polak mówi w języku polskim, czy jakiś powiedzmy Anglik, czy Murzyn mówi w języku polskim, no to po co mówi? No po to, żebyśmy się dogadali, jeżeli ja to rozumiem. Ale jeżeli Polak mówi w języku, którego nikt nie rozumie, no to pytam się, po co ten język i od kogo ten język? To tyle na ten temat chciałem powiedzieć.
Piąte pytanie jest jeszcze nawiązaniem do tych ugrupowań. Czy to jest od złego, ten język, który tak mówią?
No to znaczy sam język, jakikolwiek by nie był, jeżeli jest zrozumiały, to sam język, to trudno powiedzieć, czy jest dobry, czy jest zły. No język jest po to, żeby się porozumiewać. Ale jeżeli ktoś mówi językiem, który jest w ogóle do nikogo niezrozumiały, to jest jaki? Pożyteczny? No jeżeli jest on niezrozumiały, to nie jest od dobrego, tylko na pewno od złego. I mało, kochani, wy jeszcze trochę pożyjecie, A czas jest bardzo końcowy, bardzo szybko postępuje do przodu. To nie tak jak kiedyś, 50-100 lat nic się nie zmieniało. Zobaczycie, że takich, którzy będą czynili różne cuda, będzie coraz więcej. Coraz więcej. Bo tak jak czytamy w Księdze Objawienia, 7 rozdział. Powołanie się kończy, kochani. Czyli tych, którzy są solą tej ziemi, ubywa. Jest coraz mniej. I w 7 rozdział mówi tak. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech węgłach ziemi, trzymających cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. I widziałem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego, i zawołał głosem wielkim na onych czterech aniołów, którym dano, aby szkodzili ziemi i morzu. Dano im, aby szkodzili ziemi i morzu. Ale mówiąc, anioł mówi tak: nie szkodźcie ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż popieczętujemy sługi Boga naszego na czołach. Dotąd, dokąd członkowie Kościoła będą tutaj na ziemi, będzie jeszcze mało takich, ale jak będzie członków Kościoła ubywać, to takich, którzy będą czynili różnego rodzaju cuda, nie mówiąc tylko o językach, będzie coraz więcej. I to jest od złego, od tych aniołów upadłych. Oni będą wprowadzać powoli ludzkość w ten wir anarchii, w tego wielkiego ucisku, jakiego nie było i więcej nie będzie. Następne to jest jakie?
Czy można się modlić o cud, uzdrowienie kogoś?
Kochani, o wszystko się możemy modlić, tak jak już sobie wcześniej powiedzieliśmy. Ale jeżeli to jest zgodne z wolą Bożą, czy jeżeli ktoś się schodzi, czy możemy prosić Boga, żeby go uleczył? Jeżeli ja mam dziecko, czy ja mam matkę, czy żonę, czy kogoś bardzo bliskiego, jeżeli ktoś jest chory, czy ja mogę modlić się do swojego ojca kochanego, prosić, żeby on wyzdrowiał? Mogę czy nie? No, nie jesteś pewny bardzo, czy możesz, czy nie. Ja? Mogę czy nie mogę? Kochani, mogę, tylko o jednym musimy pamiętać. Że ja nie mogę prosić Pana Boga w ten sposób. Panie Boże, proszę Cię, uzdrów mojego syna, czy uzdrów moją wnuczkę. I koniec. Tak nie mogę poprosić. Bo ja bym nie szanował i nie miłował swojego ojca. Bo jeżeli mój ojciec, Pan Bóg, wie wszystko, a ja, wiedząc, że gdyby tej osobie przedłużył życie, tak jak tu jedna z sióstr mówi, że moja babcia to była taka chora, wiecie, ja tak prosiłam Pana Boga, żeby ona uzdrowiała. No ona uzdrowiała, ale ona przez te następne miesiące, które żyła, to tyle mi krwi popsuła, że ja już nie miałam rady na to. Kochani, o wszystko możemy prosić Pana Boga, ale Panu Bogu trzeba dać, jak to mówimy potocznie, furtkę. Panie Boże, ja proszę Ciebie bardzo, bardzo bym pragnął, żeby to dziecko, czy ta sąsiadka, czy żona, czy ktoś był uzdrowiony. Ulżyj, kochany Ojcze, jeżeli to jest Twoją wolą, jeżeli Pan Bóg, znając wszystko, znając konsekwencje tego, czy temu człowiekowi do zbawienia to potrzeba, żeby on wyzdrowiał, czy lepiej, żeby umarł? Że tak drastycznie powiem. I jeżeli by nic on nie zyskał, tak jak, kochani, jak Sodoma i Gomora. W Sodomie i Gomorze to kto był takim, co czynił wiele złego? Starsi czy dzieci?
Wszyscy. Od najstarszego do najmłodszego.
No ale takie małe dziecko, co mało rok, no to ono takiego coś wielkiego, złego robiło? Ale kochani, ale wszyscy byli wytraceni. Nawet to dziecko, które było jeszcze w łonie, też zostało wytracone. A co było ono winne? Bo dla tych wszystkich, którzy mieszkali w Sodomie, ich rozpusta była tak wielka, że mogli przekroczyć możliwość restytucji. Mogli przekroczyć tą granicę. Jeżeli by przekroczyli tą granicę rozpusty ponad możliwość regeneracji, czyli restytucji, to nie mogliby później skorzystać z zasług Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego oni zostali wyniszczeni. Czy się dla nich coś stało niedobrego? Dobrze, że ich życie się zakończyło, bo gdyby ich degradacja moralna była większa, to nie mieliby możliwości skorzystać z zasług Pana Jezusa. Pan Bóg to wiedział, ale ci, co mieszkali w Sodomie i w Gomorze, czy nie tylko w Sodomie i w Gomorze, ci, czy inni, którzy byli wytraceni, to dla ich dobra, dla ich dobra. Z miłości Pan Bóg im to uczynił. Dlatego prosząc, owszem, możemy prosić Pana Boga o to, będąc uczuciowymi względem innych, żeby jeżeli to jest wolą Bożą, Ojcze, jeżeli to jest Twoją wolą, to ja bardzo bym prosił, abyś miał możliwość wpłynąć, czy nawet jak ktoś idzie na operację, że Panie Boże, jeżeli to jest Twoją wolą, pokieruj ręką tych lekarzy, czy tego chirurga, żeby on zrobił tak operację, aby ta osoba wyzdrowiała. Ale jeżeli taka jest Twoja wola, moje pragnienie jest takie, a jaka jest Twoja wola, Boże, to tak niech się stanie. I tak jak to, co święty Jakub pisze, że prosicie, ale nie otrzymujecie, bo źle prosicie. Czyli jeżeli my prosimy tylko dla siebie, Panie Boże, zrób to, a Pan Bóg uważa, że to jest bardzo złe i nie zrobi, no to co, mamy się pogniewać na Pana Boga? Pamiętacie, jak to Jonasz się gniewał, a Pan Bóg do niego mówi, czy dobra to jest rzecz, Jonaszu, że ty się tak gniewasz? To ja tutaj wpłynąłem na to, że ta roślinka wyrosła, taka duża wyrosła, ty się schroniłeś, ale słońce ją spaliło i ty się gniewasz, że nic nie pracowałeś przy tym, a teraz, że ona uschła, to ty się gniewasz na mnie? Dobra, to jest rzecz, tak się gniewasz? A czy w ogóle chrześcijanin to może się obrażać?
Nie.
No, to dobrze. Tym bardziej na Pana Boga, na naszego kochanego Ojca nie możemy się obrażać. Można prosić, ale wtedy, kiedy dajemy Panu Bogu możliwość uczynienia to, co dobre jest dla tego człowieka. Tak samo możemy prosić i za naszymi sąsiadami, i za naszymi nieprzyjaciółmi mamy prosić, modlić się. Pan Jezus mówi, żebyśmy się modlili za takimi, za wszystkimi. I Panie Boże, jeżeli jest jakaś możliwość, ja też się tak zawsze modlę, jeżeli kogoś człowieka jakiegoś spotkałem, takiego, który wiele krzywdy robi innym, Panie Boże, daj mu na umysł, jeżeli to jest Twoją wolą, żeby on poznał Ciebie, żeby stał się człowiekiem prawym, żeby się zbliżał do Ciebie, żeby się stał Twoim dzieckiem. Jeżeli to możliwe jest dzisiaj, a jeżeli jest niemożliwe dzisiaj, jeżeli Pan Bóg uważa, że to jest niemożliwe, to ja nie mogę tego przekraczać. Tyle mogę powiedzieć i jeszcze mam jedno pytanie i już chyba kończymy, tak? Chcecie coś jeszcze?
Czemu my nie wkładamy na innych rąk? Na przykład podczas chrztu w celu przekazania Ducha Świętego.
Kochani, czy ktoś, tak jak już wcześniej powiedziałem, poza apostołami mógł wkładać na kogoś ręce i przekazywać komuś Ducha Świętego? Ducha Świętego otrzymujemy od Pana Boga. I wiecie o tym, że przy chrzcie, jeżeli następuje chrzest, to następują takie trzy etapy. Pierwszy etap jest... Mogę tu pokazywać. Pierwszy etap, gdzie mi to było najlepiej pokazać. No może tutaj. O, niech będzie tutaj. To jest dziedziniec. A więc w stanie dziedzińca.
Tu jest dziedziniec. To żółte całe tym płotem ogrodzone, to jest dziedziniec. Dziedziniec, to na dziedzińcu znajdują się, w takim stanie dziedzińca znajdują się wszyscy dzisiaj ci, którzy nie są poświęceni, ale wierzą w Pana Jezusa, który jest pokazany w tej bramie. W bramie wejścia na dziedziniec. Wszyscy ci, którzy uwierzą w zasługi Pana Jezusa, znajdują się w stanie dziedzińca. I teraz, patrząc na, tak jakby patrzy, czyli zapoznają się, co oznacza ten ołtarz na dziedzińcu, co umywalnia i jeżeli ktoś pragnie pójść dalej, to podejmuje decyzję, że ja patrząc na zasługi Pana Jezusa tutaj na dziedzińcu, na to, że Pan Jezus oddał swoje życie i ja mogę być szczęśliwy, mogę sobie zasłużyć na życie wieczne, ale muszę coś uczynić. Co uczynić? Poświęcić się. I ta decyzja jest w moim sercu. To jest pierwszy etap. I ta decyzja jest, Bratusek to podaje, między umywalnią. Czyli jeżeli ja popatrzę do tej umywalni, a tam jest lustro, to ja widzę, że jestem jaki? Brudny. A więc trzeba się umyć. Czyli żeby się grzechu pozbyć, ja się dowiaduję tutaj w stanie dziedzińca, że aby zasłużyć sobie na życie wieczne, żeby się pojednać z Bogiem, to ja muszę być czysty. A żeby się oczyścić, to trzeba się poświęcić i wejść dalej. A więc podejmuję tutaj decyzję, które nikt nie wie, tylko ja w swoim sercu podejmuję taką decyzję. Panie Boże, ja się chcę poświęcić. I ta decyzja jest tutaj przed wejściem do Świątnicy Świętej. Wejście samo do Świątnicy Świętej to przedstawia nam chrzest. Chrzest to jest okazanie przed wieloma świadkami tego, co ja uczyniłem w swoim sercu. Czyli ja podjąłem decyzję. Panie Boże, ja chcę sobie zasłużyć na życie wieczne. Ja rozumiem, że teraz ja powinienem się starać przynosić owoce Ducha Świętego, wyrabiać się w swoim charakterze. Ja się chcę poświęcić i okazuję to przed wieloma świadkami. Czyli następuje chrzest. Po chrzcie albo w trakcie nieraz jest za Pana Jezusa Chrystusa nawet głosze. Ci wszyscy, którzy są, których ofiara ta złożona, czyli ta decyzja jest przyjęta przez Pana Boga, to wszyscy ci, którzy przyjmują chrzest, czynią te dwa pierwsze kroki, a więc świadomą decyzję przed, świadomą decyzję przy zanurzeniu w wodzie, otrzymują od Pana Boga potwierdzenie w postaci dwóch rzeczy. W postaci Ducha Świętego, który daje dwie rzeczy. Po pierwsze, pomazanie i po drugie spłodzenie. Czyli na pierwszym miejscu jest spłodzenie, czyli Pan Bóg, przyjmując kogoś za dziecko, czyli tego, który się poświęca, daje jemu cząstkę Ducha Świętego. Cząstkę. Pan Jezus otrzymał dużo, czyli bez miary, bo był człowiekiem doskonałym. A każdy z nas jest inny, więc każdy jeden dostaje, jakby to można powiedzieć, tyle, drugi tyle, trzeci tam tyle, prawda? A czwarty może bardzo mało potrzebuje, może przyjąć, tak jak Pan Jezus powiedział do apostołów przed zesłaniem Ducha Świętego. Wiele mam wam jeszcze do powiedzenia, ale wy byście tego nie mogli znieść. I dlatego ten zadatek Ducha Świętego, każdy człowiek otrzymuje inną miarę, nie taką, wszyscy tyle samo, nie, czy tyćko, nie, każdy inną otrzymuje, w zależności od tego, jakie jego jest sumienie. I Pan Bóg, poświadczając to, daje Ducha Świętego, Pan Bóg daje, kochani, nie wkładanie rąk. Nikt przez wkładanie rąk nie otrzymuje Ducha Świętego, tylko tego Ducha Świętego daje Pan Bóg, osobiście daje. I druga sprawa, wraz z tym daje możliwość, czyli tak zwane pomazanie, a pomazanie to kiedyś było tylko na królów i na kapłanów, a więc wszyscy ci, którzy się poświęcają, którzy otrzymają zadatek Ducha Świętego, otrzymają też sposobność stania się członkami Kościoła, czy małżonki Chrystusowej, czyli tym, co w Księdze Objawienia ma mnie napisane 20 rozdział i 4 werset. Przepraszam, nie czwarty, tylko szósty. Błogosławiony święty, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, albowiem nad tymi, która śmierć mocy nie ma, ale będą kapłanami Bożymi i Chrystusowymi i będą z nim królować 1000 lat. Czyli to pomazanie jest możliwe dla tych wszystkich, którzy poświęcą się, są, to poświęcenie jest przyjęte przez Boga, poświadczone zesłaniem Ducha Świętego, czyli otrzymaniem Ducha Świętego i otrzymaniem przywileju być uczestnikiem małżonki Chrystusowej, czyli wejść do, jako członek Kościoła do tej liczby 144 tysiące. Bez jakiegokolwiek wkładania rąk. Nie ma takiej mocy w dniu dzisiejszym, w czasie Wielkiej Ewangelii, poza tym, że apostołowie mieli taką możliwość. Pan Jezus miał taką możliwość, natomiast nikt więcej z ludzi nie miał takiej możliwości i nie ma i nie zachodzić się potrzeba. Mieli tą możliwość przed zesłaniem Ducha Świętego i po zesłaniu do żywi apostołów. Czy jeszcze jakieś pytanie? Czy jeszcze mamy chwilkę? Jest pół do... Jeżeli byłoby jeszcze jakieś pytanie, to możemy króciutko jeszcze odpowiedzieć. Tak, bracie Paweł? Czy jeszcze macie jakieś pytanie? Ja wiem, że to jest bardzo szeroki temat. Ja wiem, że po tym temacie moglibyście bardzo dużo jeszcze pytań dawać. Ja się bardzo cieszę, że z waszej strony są pytania i że chcielibyście więcej wiedzieć, a myślę, że to jest dobry stan waszego serca, co ja bardzo pochwalam. Takie serce zbliża się do Pana Boga. Ja wam życzę, żebyście mieli możliwość
być razem z Panem Bogiem, ze wszystkimi świętymi w Jego Królestwie, w Królestwie Bożym. Bo najpierw będzie Królestwo Chrystusowe, a później będzie Królestwo Boże po zakończeniu wieku tysiącletniego królowania naszego Pana. I tej szczęśliwości i tej wieczności Wam życzę i sam się o to staram. Amen.